Wycena a debiut giełdowy. 21 października 2008.00. Dobrze przygotowana wycena spółki przed jej giełdowym debiutem daje szansę nie tylko na ściągnięcie oczekiwanych pieniędzy z rynku, ale także na późniejsze zaufanie inwestorów. Dobrze przygotowana wycena spółki przed jej giełdowym debiutem daje szansę nie tylko na ściągnięcie oczekiwanych pieniędzy z rynku, ale także na późniejsze zaufanie inwestorów. Wejście na giełdę to rewolucja w firmie pod każdym względem, zwłaszcza organizacyjnym i strategicznym. Najpierw spółka i jej doradcy muszą przygotować debiut, co oznacza od kilku do kilkunastu miesięcy bardzo ciężkiej pracy. Później wszyscy wstrzymują oddech w trakcie zapisów na akcje i w oczekiwaniu na pierwsze notowanie. Ale tak naprawdę prawdziwa ścieżka zdrowia nadchodzi później. Komunikacja. Z rynkiem, ogłaszanie i realizacja budżetów. Budowanie wartości spółki, baczne obserwowanie kursu akcji także na tle rynku i branży, rozliczanie zarządu. Z wyników, ciągły stres. To, czy sprzedaż marzeń nie przyniesie spółce i jej akcjonariuszom rozczarowania, w dużej mierze zależy od przygotowania rzetelnej wyceny przed debiutem. S. 128 031 europejska czołówka. Do końca czerwca 2008. R. Przeprowadzono ponad 160 ofert pierwotnych tzw. IPO Inc. Initial Public Offering na rynkach papierów wartościowych. W Europie. Co trzecia, jeśli uwzględnić rynek Nevconnect, odbywała się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie GPW do 5 sierpnia 2008. R. Od początku tego roku na głównym rynku GPW zadebiutowały 23 spółki z łączną wartością ofert w wysokości 7,3 MLD złote. Przeważają małe oferty do 50 MLN złote. GPW stała się najważniejszym rynkiem akcji w naszym regionie, a w całej Europie pod względem liczby IPO ustępuje jedynie giełdzie. W Londynie. Liczby mogą robić wrażenie, ale na giełdzie nie liczy się jedynie to, że spółka zadebiutowała, ale z jakim wynikiem w stosunku do oczekiwań, jak wyglądały jej notowania w kolejnych dniach, jak wykorzysta zdobyte środki w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy i jak to przełoży się na jej późniejsze notowania. Krótko mówiąc, czy cena, jaką inwestorzy zapłacili za spółkę, była zbieżna z jej pierwotną wyceną przeprowadzoną na potrzeby ustalenia ceny emisyjnej i czy zostanie potwierdzona kolejnymi wycenami przez rynek poprzez kurs jej akcji. Przyjrzyjmy się, czemu właściwie służy wejście na giełdę, co wpływa na kurs akcji i jak należy interpretować jego zmiany, dlaczego jedne debiuty są udane, a inne nie, czym jest wycena na potrzeby ustalenia ceny emisyjnej i jak ma się ona do późniejszych kursów. S. 128 032. Na początek trochę teorii. Wprowadzenie spółki do obrotu publicznego jest jednym ze sposobów na zdobycie kapitału, obok kredytu bankowego, emisji obligacji czy innych papierów dłużnych, ewentualnego pozyskania inwestora finansowego czy branżowego kapitału, bez którego niemożliwe byłyby dalsze działania w kierunku maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Każda z powyższych form finansowania uzasadniona jest w innych okolicznościach, a jej dostępność zależy od sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, jej pozycji rynkowej, prognoz wzrostu, sytuacji prawnej, historii i tak dalej. Każda z nich ma zarówno zalety, jak i wady i wiąże się z innym poziomem kosztów, a więc wybór powinien być jak najbardziej przemyślany i uzasadniony przewidywanym wzrostem wartości spółki. Giełda wydaje się interesującym źródłem kapitału dla spółek już dojrzałych, o ugruntowanej pozycji na rynku. Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy IPO i innymi formami finansowania jest faktyczne upublicznienie spółki, czyli z jednej strony podanie do wiadomości publicznej szeregu bieżących i okresowych informacji na jej temat, a z drugiej zdanie się na kaprysy rynku i nie zawsze przewidywalne zachowanie inwestorów, co ma bezpośrednie przełożenie na bieżący kurs akcji. Właśnie wokół kursu koncentruje się uwaga akcjonariuszy, zarządów i obserwatorów rynku. Powinien on być wypadkową podaży i popytu. Jeśli przyjąć założenie o pełnej efektywności rynku kapitałowego, tyle teoria, a praktyka, co dzieje się, jeśli popyt nie spotyka się z podażą, czy kurs akcji odzwierciedla wówczas wartość spółki? Kto i w jaki sposób może wpływać na poziom kursów? S. 128 033. Czym zajmują się analitycy kapitałowi? Istnieją dwa podstawowe podejścia do badania zachowań rynku. Analiza techniczna i fundamentalna. Pierwsza ma na celu przewidywanie przyszłych trendów cenowych głównie na podstawie danych historycznych, opierając się na trzech podstawowych założeniach. Rynek uwzględnia wszelkie informacje poprzez zmiany w relacjach popytu i podaży. Ceny podlegają określonym trendom, a historia lubi się powtarzać. Natomiast analitycy fundamentalni skupiają się na analizie spółki opartej na badaniu perspektyw jej rozwoju w przyszłości w kontekście obecnej i prognozowanej sytuacji makroekonomicznej oraz możliwości rozwoju branży. Jednym z elementów analizy fundamentalnej jest wycena akcji, mająca na celu określenie tzw. wartości wewnętrznej spółki ANG. Intrinsic value. Istnieją trzy zasadnicze podejścia do wyceny: dochodowe, rynkowe porównawcze, mnożnikowe i kosztowe majątkowe, z czego w przypadku analizy wartości spółki z punktu widzenia inwestora giełdowego najważniejsze są dwa pierwsze podejścia, bo to one pozwalają uwzględnić zarówno potencjał rozwojowy firmy, podejście dochodowe, jak i bieżący sentyment rynkowy, podejście rynkowe. Oba jednak należy stosować ostrożnie i najlepiej jednocześnie dla wzajemnego potwierdzenia wyników wyceny. Porównanie wartości wewnętrznej do bieżącego kursu pozwala stwierdzić, czy spółka jest zdaniem analityków niedowartościowana. Rynek wycenia ją poniżej wartości wewnętrznej, czy przewartościowana. Zaobserwowaliśmy niedawno dość niepokojące zjawisko, że właściciele spółek szacują wartość często jedynie na podstawie porównań do mnożników rynkowych spółek porównywalnych, co powoduje w czasie HOSSY zawyżenie oczekiwań co do wartości, a także inne skutki, o których piszemy dalej. S. 128 034. Wartość wartości nierówna. Należy pamiętać, że wartość akcji może być różnie postrzegana przez UL i właściciela spółki, który z jednej strony posiada pełną wiedzę na jej temat, z drugiej jego punkt widzenia może mieć wymiar osobisty lub sentymentalny. Średnik UL i inwestora finansowego, który dąży do zakupu znaczącego pakietu akcji, ale nie zawsze angażuje się w zarządzanie spółką, często postrzega ją jako inwestycję finansową, która ma przynieść określony zwrot z kapitału w perspektywie NP.5 lat. Średnik UL i inwestora branżowego, który postrzega wartość spółki nie jako osobnego podmiotu, ale jako części swojej grupy kapitałowej, z uwzględnieniem efektów synergii i oszczędności wynikających z integracji. Średnik UL i drobnego inwestora giełdowego, który zazwyczaj musi opierać się wyłącznie na informacjach publicznie dostępnych oraz sygnałach z rynku.wi/ul. S. 128 035. Kurs akcji. A. Wartość. Doszliśmy do ciekawych wniosków, porównując wskaźniki obliczone na podstawie kursów akcji i cen płaconych w transakcjach prywatnych. Dla przykładu przeanalizowaliśmy sektor dystrybucji stali, który obfitował w interesujące transakcje. Dla przejrzystości wykorzystaliśmy tylko jeden wskaźnik, wartość przedsiębiorstwa EV do EBITDA zysk operacyjny powiększony o amortyzację w latach 2003-2007 dla 12 spółek publicznych oraz 14 transakcji prywatnych w Polsce i za granicą. Patrz wykres. Zaobserwowaliśmy, że UL i ceny oferowane w transakcjach na rynku prywatnym były bardziej stabilne i tylko w ograniczonym stopniu uzależnione od nastrojów na rynku kapitałowym. Średnik UL i w czasie HOSSY inwestorzy kupujący firmy w transakcjach prywatnych podchodzili do wyceny bardziej ostrożnie niż giełda. Średnik UL i krach na giełdach nie wykluczał zawarcia korzystnej transakcji na rynku prywatnym. UL. Można zaryzykować tezę, że inwestorzy na rynku prywatnym paradoksalnie są w stanie lepiej ocenić wewnętrzną wartość przejmowanej spółki dzięki temu, że UL i często mają lepszy dostęp do informacji niż inwestorzy działający na rynku publicznym. Na przykład dzięki badaniu due diligence. Średnik UL i jako inwestorzy branżowi mają wiedzę rynkową pozwalającą na lepszą ocenę perspektyw rozwoju danej spółki oraz potencjalnych synergii. UL. Nic do ukrycia. Inwestor giełdowy przeważnie nie posiada dostępu do szczegółowych informacji o danej spółce, dlatego wycena spółki na potrzeby IPO, aby spotkała się z zainteresowaniem inwestorów, powinna opierać się na silnych fundamentach w postaci stabilnych wyników historycznych, przekonujących prognoz, biznesplanu i strategii dalszego rozwoju. Decydując się na IPO, zarząd zaprasza inwestorów do wspólnego prowadzenia interesów. Powinna więc być to relacja partnerska. Jeśli zarząd chce, żeby ktoś dał mu pieniądze na rozwój, musi mu powiedzieć, jak chce je wydać. W Polsce często jeszcze panuje przekonanie, że strategia spółki i jej plany są tajemnicą. Tymczasem warto spojrzeć choćby na rynek amerykański czy brytyjski, gdzie wymogi informacyjne są bardziej restrykcyjne, przez co inwestorzy mają lepszy dostęp do informacji i łatwiej im ocenić wartość spółki. Na takim rynku cena akcji wyznaczona przez rynek bardziej odpowiada wartości wewnętrznej spółki. Trzeba więc uświadomić sobie, że jasny przekaz dla inwestorów może zadecydować o powodzeniu IPO. S. 128 037. Cena emisyjna. Akurs debiutu. O powodzeniu emisji mówi m.in. porównanie kursu w dniu debiutu oraz w kolejnych dniach i miesiącach z ceną emisyjną. Dokonaliśmy porównania cen emisyjnych spółek z kursami w dniu debiutu i w miesiąc po nim, od początku 2007 r. aż do dziś i odnieśliśmy je do aktualnej w danym okresie koniunktury na giełdzie. Wyniki nie napawały optymizmem. W pierwszym półroczu 2008 r. niemal połowa z 23 debiutujących spółek zakończyła pierwszy dzień notowania poniżej ceny emisyjnej dla porównania. W tym samym okresie 2007 r. była to tylko co piąta spółka. Kursy większości spółek debiutujących w pierwszej połowie 2007 r. wzrosły pierwszego dnia notowań, ale już od sierpnia tego roku większy wpływ na powodzenie ofert miała słabnąca koniunktura na giełdzie i nawet ustalenie ceny emisyjnej w dolnym przedziale widełek cenowych nie przesądzało o powodzeniu oferty. W 2008 r. W 7 przypadkach ustalono cenę emisyjną na poziomie ceny minimalnej, a i tak w 3 z nich zaobserwowano spadek w dniu debiutu. Mogłoby to sugerować, że nawet ta minimalna cena została odebrana przez rynek jako zawyżona. W przypadku 1/3 spółek debiutujących na GPW w 2007 r. mieliśmy do czynienia ze stratą inwestorów w dniu debiutu. W 2008 r. efekt ten występował niemal 2 razy częściej. Średnia strata wyniosła 11,6%, a największą zaobserwowano w przypadku praw do akcji PDA. Zakładów Azotowych Tarnów walory te osiągnęły stopę zwrotu w dniu debiutu równą minus 19,7%. W miesiąc po IPO straty te jeszcze się pogłębiły. Średnia dla 2008 r. 19,6%. Było także 10 spółek, które dały inwestorom zarobić. Na pierwszej sesji średnio 15,7%, a w miesiąc po debiucie 17,0%. Najbardziej spektakularny wzrost dotyczył spółki Optopol Technology. W obu przypadkach wzrost kursów w stosunku do ceny emisyjnej wyniósł 34%. Warto zauważyć, że w przypadku tych spółek ceny emisyjne były często ustalone na poziomie minimalnym. Niedoszacowanie ceny akcji w IPO jest jednym z kosztów wprowadzenia spółki na rynek publiczny, to nic innego jak koszt utraconych korzyści wynikający ze sprzedania akcji po cenie niższej niż ich wartość rynkowa. Z obserwacji wynika, że w przypadku kolejnych emisji efekt niedoszacowania już prawie nie występuje. To potwierdzałoby wcześniejszą tezę o tym, jak ważna jest strategia przy planowaniu IPO. Kolejne emisje są niezbędne, jeśli spółka chce odzyskać w przyszłości choć część kosztów utraconych korzyści. Zarówno przeszacowanie, jak i niedoszacowanie wartości akcji powoduje trudną dla spółki sytuację, jeśli chodzi o możliwości pozyskania kapitału w kolejnych emisjach. Czy inwestorzy będą w stanie obdarzyć zaufaniem taką spółkę w kwestii prawidłowości oszacowania wartości akcji? Dlatego tak istotna jest poprawna wycena akcji na potrzeby ustalenia ceny emisyjnej i poziom tej ceny. Nadal jednak często zarządy spółek zamiast skorygować swoje oczekiwania cenowe, odkładają IPO w czasie lub szukają alternatywnych źródeł finansowania. Można wspomnieć tu choćby o Coopla.pl czy CrossClass. Inne muszą pogodzić się z tym, że mogą nie pozyskać z giełdy tyle kapitału, ile by sobie życzyły. Tak było w przypadku spółek Famet, Herman, K2 Internet, Wojas i innych. S.128038 fundusze decydują. Na rynku ofert publicznych można zaobserwować tendencję do stadnego zachowania się inwestorów. Częstym zjawiskiem jest obejmowanie akcji danej emisji w ślad za innymi inwestorami, przy czym przeważnie inwestorzy indywidualni podążają za zachowaniami instytucji. Biorąc pod uwagę, że łączny majątek otwartych funduszy emerytalnych OFE i towarzystw funduszy inwestycyjnych TFI, czyli inwestorów instytucjonalnych w Polsce, to około 1/3 kapitalizacji GPW, fundusze te mogą decydować nie tylko o powodzeniu debiutu, ale też o późniejszym kursie akcji. Znaczne umorzenia jednostek uczestnictwa w TFI w ostatnich miesiącach spowodowały, że musiały one pozbywać się akcji, tym samym umożliwiając przejęcia innym inwestorom. Brak gotówki powoduje, że TFI ostatnio ostrożnie podchodzą do IPO. Nieco inaczej wygląda to w przypadku OFE, które mają stały dopływ gotówki co miesiąc. To właśnie fundusze zdecydowały najpierw o przejęciu. W kruku w odpowiedzi na wezwanie ze strony V. Ampersand W, a później o przejęciu przez inny fundusz OFPZ-u kontroli nad V. Ampersand we współpracy z prywatnymi inwestorami, w tym z Wojciechem Krukiem. Niskie kursy akcji zwiększają liczbę wrogich przejęć, a fundusze, kierując się chęcią zwrotu Z inwestycji, a nie sentymentem, są głównymi rozgrywającymi w tej ciekawej grze. Fundusze mają także możliwość dyscyplinowania zarządów spółek. w których posiadają pokaźne pakiety, do racjonalnego wydawania nadwyżki gotówki. Tak postąpił BZW BKA IBM posiadający ponad 20% akcji Agory, wymuszając wręcz dokonanie skupu własnych akcji po tym, jak poddał w wątpliwość racjonalność ceny zapłaconej za portal trader.pl. Wniosek: zapowiedzi inwestycji w spółki spoza działalności podstawowej mogą działać na fundusze jak płachta na byka. S. 128039 skup własnych akcji. Spółki o nisko wycenianych akcjach ostatnio często decydują się na ich skup poprzez wezwanie do sprzedaży akcji lub operacje w trakcie sesji giełdowych. Od początku 2008 r. takie operacje zapowiedziało już prawie 40 spółek, a łączne wydatki na ten cel mogą wynieść ponad 2 mld zł. Tymczasem skup akcji może spowodować wzrost lub przynajmniej utrzymanie kursu jedynie, gdy stanowi element długookresowej strategii. Ma on sens tylko, gdy spółka jest w dobrej kondycji finansowej i ekonomicznej oraz dysponuje nadwyżką środków pieniężnych. Nie wszystkie ze spółek, które zapowiedziały skup własnych akcji W 2008 r. są w takiej sytuacji i jeśli będą zaciągać dodatkowe zobowiązania finansowe w tym celu, to ich koszty mogą zniwelować potencjalne korzyści. Również wśród debiutantów giełdowych znajdują się spółki, które dokonują skupu własnych papierów w krótkim czasie po IPO, przeznaczając kapitał mający służyć inwestycjom na zakupy własnych akcji. Czy inwestorzy, którzy jeszcze niedawno uwierzyli w plany i strategie takich spółek przedstawiane w trakcie IPO, mają podstawy, by uwierzyć spółce W przyszłości? S. 128040 oczekiwania właścicieli spółek prywatnych. Hossa na giełdzie w 2006 i 2007 r. przyczyniła się do wzrostu oczekiwań właścicieli spółek prywatnych co do wartości ich akcji, ponieważ często odnosili wyniki swojej spółki do wskaźników bazujących na kursach akcji i wynikach notowanych spółek porównywalnych. Tymczasem metoda porównywalnych spółek giełdowych jest bardzo wrażliwa na bieżący sentyment rynkowy. Przy bardzo wysokich kursach mnożniki są również nienaturalnie wysokie i nie odpowiadają wycenie wynikającej z metody dochodowej. Obrazuje to choćby przytoczony wcześniej przykład transakcji w sektorze stalowym, a to ona przecież najlepiej odzwierciedla potencjał wzrostu spółki, inwestycje, plany sprzedażowe i tym podobne, i ona powinna być punktem odniesienia dla inwestorów w momencie IPO. Dobrym przykładem są spółki deweloperskie, które bardzo ucierpiały w trakcie ostatniej bessy. Przyczyn można upatrywać w zbyt optymistycznym oszacowaniu wartości przed debiutem. Na wartość wewnętrzną składają się realizowane i planowane projekty przy dotychczas stosunkowo wysokich marżach, ale niepoprawne jest już założenie, że możliwe będzie realizowanie w przyszłości marż na poziomie marż historycznych. Zakładanie dodatkowo ogromnej premii za wartość firmy, czyli zdolność generowania zysków do nieskończoności, powodowało wcześniej spektakularne wzrosty, a obecnie spadki kursów akcji tych spółek. Niezależny doradca: w jaki sposób przygotować się do IPO, żeby uniknąć rozczarowania w dniu debiutu? Jednym z rozwiązań jest możliwość zasięgnięcia opinii zewnętrznego podmiotu, niezależnego doradcy. Doradca, niezaangażowany w proces przygotowania IPO i wynagradzany niezależnie od jego powodzenia, może wydać obiektywną opinię o wartości spółki. Podobnie rzecz się ma z wezwaniami na akcje spółek publicznych. Przepisy regulują rolę niezależnego biegłego w zakresie wycen, którego opinii i o rzetelności ceny w wezwaniu powinien zasięgnąć zarząd spółki przejmowanej, aby zarekomendować akcjonariuszom odpowiedź na wezwanie. S. 128042 więcej realizmu. Właściwe określenie wartości spółki na potrzeby wyznaczenia ceny emisyjnej jest tylko jednym z elementów przygotowania debiutu, który jednak wymaga głębokiej analizy długookresowej strategii spółki w kontekście planów inwestycyjnych i finansowania działalności, ale przede wszystkim wymaga od właścicieli i zarządów spółek planujących debiut realistycznego określenia, co tak naprawdę decyduje o wewnętrznej wartości akcji ich spółek i czy IPO może tę wartość zwiększyć. Dopiero wówczas można porównywać spółkę do sytuacji branży na giełdzie. Debiut może być udany również w czasie bessy, pod warunkiem, że jest odpowiednio przygotowany i przedstawiony inwestorom. Niepowodzenie w IPO może natomiast poważnie zaszkodzić spółce z marketingowego punktu widzenia. Jeśli jednak spółki nadal będą chciały sprzedawać tylko marzenia, może spotkać je rozczarowanie, bo jak mawiał W. Szekspir, życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne. Przygotowanie spółki do debiutu giełdowego jest tylko jedną z sytuacji, w której konieczna jest wycena. Przejęcia spółek giełdowych także wymagają wspomnianej już wcześniej opinii o rzetelności warunków transakcji, a po samym przejęciu pojawia się konieczność dokonania identyfikacji i wyceny wartości niematerialnych alokacji i ceny nabycia. W sytuacji połączeń spółek kluczowe jest ustalenie stosunku wymiany akcji, który zazwyczaj uwzględnia także inne czynniki niż bieżącą wycenę giełdową. także transakcje na rynku prywatnym, aporty, wyceny na potrzeby przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych. Transakcje pomiędzy stronami powiązanymi wymagają formalnych wycen, ale to tematy na kolejne artykuły. Jeden w tym uwzględniono ofertę czeskiej spółki NWR o wartości 1,9 miliarda euro, którą przeprowadzano jednocześnie także w Pradze i w Londynie, gdzie trafiła większość akcji. Tomasz Wiśniewski, partner, szef zespołu do spraw wycen KPMG w Polsce, Marcin Łągiewka, wicedyrektor, zespół do spraw wycen KPMG w Polsce, Katarzyna Wilowska, menedżer, zespół do spraw wycen KPMG w Polsce,